Witam Państwa, kochany się Wiesław Pilch. Tym razem będą to wiadomości gospodarcze. Bardzo ważne, bo tu chodzi o cięcia RRR, czyli coś ważnego, coś niesłychanie ważnego, czyli cięcia rezerw obowiązkowych. Fundusz rezerw obowiązkowych w bankach. China Economic Net za China Daily z 3 stycznia. Cięcia RRR mają na celu zwiększenie płynności na rynku mieszkaniowym. No zawsze znajdzie się jakiś powód. Niestety, ja ogromnie od zawsze boleję nad cięciami RRR, no ale to jest jakby wołanie na puszczy. Cytuję, decyzję chińskiego banku centralnego, czyli Ludowego Banku Chin, o obniżeniu wskaźnika rezerw obowiązkowych, czyli zwiększenie ilości gotówki w bankach, które należy przeznaczyć na rezerwy, bo to jest właśnie taki jest cel RRR. Złagodzi presję kredytową dla nabywców domów, ale może nie wywoła ogromnych skoków sprzedaży domów, ponieważ powszechne jest przekonanie, że mieszkanie przeznaczone do mieszkania, a nie na spekulacje. To przekonanie jest niezmienne. To jest dosyć skomplikowane zdanie, ale mam nadzieję, że Państwo żeście to zrozumieli. Bo tutaj jest kilka rzeczy upakowanych w jednym zdaniu. A więc obniżenie wskaźnika rezerwy obowiązkowej, która do tej pory przeznaczona była, znaczy jest zawsze przeznaczona na rezerwę. Jest przeznaczone tak, zmniejszenie tego wskaźnika, czyli uwolnienie tej części tej rezerwy jest przeznaczone na zaspokojenie potrzeb kredytowych nabywców mieszkania, z kolei to być może nie wywoła olbrzymich skoków w sprzedaży mieszkań, ponieważ powszechne jest przekonanie, że mieszkanie jest przeznaczone dla życia, a nie do spekulacji. No i tutaj jakby od dawna panuje, znaczy nie tylko przekonanie, to jest prawo, które mówi o tym, że banki mogą dawać jednemu człowiekowi tylko jeden kredyt na zakup domu. I cytuję dalej. Bank obniżył w środę, Bank Ludowy oczywiście, obniżył w środę RRR dla większości instytucji finansowych o 0,5 punktu procentowego i to będzie obowiązywało od 6 stycznia, aby wspierać rozwój gospodarki realnej i obniżyć koszty finansowania społecznego. Jak zwykle nie jest napisane do jakiej wartości. To jest standard. Niestety jest standard. Bardzo nędzny standard, ale standard. Cięcia RRR we wszystkich kierunkach w pierwszym dniu tego roku pomoże zwiększyć płynność, obniżyć koszty społeczne koszty finansowe, wskazując, że planowane są dalsze korekty pożyczek i stóp procentowych, powiedział Jan Dziurin, dyrektor do spraw badań w House China R&D Institute. Nie, co to takie, jakaś tam instytucja. Obniżka RRR pierwsza w tym roku po trzech obniżkach w 2019 wskazuje, że otoczenie monetarne zmienia się z ciasnego w luźne i będzie korzystne dla sektora nieruchomości względem finansowania, powiedział Jan. No więc tak to można bzdury opowiadać za każdym razem, kiedy się zmniejsza RRR. Że otoczenie zmienia się z ciasnego w luźne. No, to co, poprzednio było ciasne, tak? A te trzy, to co? W czasie trzech podwyżek można było powiedzieć to samo. W trzech podwyżek w zeszłym roku. I jeszcze pięciu w zeszłym, w kolejnym, poprzednim. Nie, no to jest chore. Ale cóż. Znaczy, takie gadanie to jest gadanie, które w ogóle nie trzyma się kupy. Cytuję dalej. Dość duża płynność i finansowanie społeczne tworzą więcej możliwości pożyczek dla nabywców domów w pierwszym kwartale. Stworzą, ale deweloperzy mogą nadal odczuwać surowe warunki finansowania, powiedział Chang Bo, główny analityk Onjuk, wiodącego chińskiego portalu nieruchomości. I teraz kolejne zdania analitycy twierdzą, że stosowanie że zmniejszenie po całej stopy kredytu wprowadzonej przez bank centralny prawdopodobnie obniży koszty zakupu domu. No tak, znaczy, proszę Państwa, mnie ręce i nogi opadają. Tu jest, co zdanie, to jest nowy temat otwierany, no, nowy temat związany oczywiście z nieruchomościami, natomiast ten artykuł nie miał mówić o zwiększeniu, zwiększeniu płynności na rynku finansowym, na rynku mieszkaniowym, no zgadza się. No. Dobrze, czyli innymi słowy, to nie RRR jest ważne w tym artykule, a rynek mieszkaniowy jest ważny w tym artykule. Niech będzie. Niech będzie, że rynek finansowy jest ważny. No to oczywiście w przypadku, proszę nie zapomnieć o tym, że rynek finansowy w Chinach to jest rzecz krytycznie istotna, bo rynek mieszkaniowy w Chinach to odpowiada za całość rynku mieszkaniowego, odpowiada za 10% PKB. Więc to nie w kit buchał. To jest naprawdę coś gigantycznego, więc to, co się na nim dzieje, jest istotne. Słowem, obniżenie RRR przez banki powoduje, że więcej pieniędzy będzie na kredyty mieszkaniowe. Jeśli więcej pieniędzy będzie na kredyty mieszkaniowe, to więcej pieniędzy ludzie będą brali na te kredyty mieszkaniowe, co oznacza, że będą więcej kupowali tych mieszkań. No i to z kolei napędza rynek mieszkaniowy, który, z tego co słyszałem, ale się specjalnie nim nie interesowałem, powoli traci tempo. No więc jak traci tempo, to trzeba mu kroplówkę finansową podłączyć. No i właśnie w ten sposób podłącza się finansową kroplówkę. No i drugą kroplówką jest zastosowanie zmniejszonej stopy kredytu prowadzonej przez bank centralny, co nieprawdopodobnie, tylko obniży koszty zakupu. No to jest oczywiste, ale to jest jakby druga po RRR kroplówka. W ostatnią sobotę, no właśnie, tutaj mowa o tej referencyjnej stopie procentowej. W ostatnią sobotę bank centralny postanowił znieść tradycyjną referencyjną stopę procentową, znaczy obniżyć, czy w ogóle znieść? Znieść dla nowych kredytów od tego roku i uczynić po całą stopę kredytową, czyli LPR, jako jedyną stopę referencyjną dla nowych kredytów od tego roku. Czyli innymi słowy, zupełna zmiana techniki pożyczkowej. Techniki kredytowej. Zmiana techniki kredytowej. Czyli innymi słowy, będzie tylko jedna podstawowa stopa kredytowa. Co ma zmniejszyć koszty zakupu domu? No bo, jak powiedziałem, rynek mieszkaniowy się schładza, więc trzeba podłączyć mu kroplówkę. Pierwszą kroplówką to jest zmniejszenie RRR, drugą kroplówką zlikwidowanie tej zastosowanie jednej podstawowej stopy kredytu. Cytuję dalej, instytucje finansowe i klienci mogą negocjować zmienną stopę procentową wyższą lub niższą niż poziom odniesienia, a w przypadku pożyczek już wydanych, ale jeszcze wymagalnych, czyli jeszcze spłacanych między bankami i kredytobiorcami, zostaną podpisane nowe umowy między marcem i sierpniem w celu przejścia na LPR. Czyli innymi słowy, dla tych wszystkich, którzy wzięli pożyczki, mogą się starać o przejście na zmienną stopę procentową, na inną niż do tej pory to było. Czy zmienna stopa procentowa jest korzystna? Nie, moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie jest korzystna. Moim zdaniem, znaczy, to jest tak, że tutaj nie wiem, czy ja nie wiem, czy to ja sam czytałem, czy słuchałem tego materiału, czy też wprowadziłem go Państwu do oglądnięcia, do przesłuchania. Mianowicie to chyba ten nie dealer, tylko Trader 21 mówił o tym, że zmienna stopa procentowa jest strasznie niebezpieczna dla kredytobiorców, no bo właśnie jest zmienną. Jeśli ludzie przechodzą na zmienną stawkę procentową, to jakby podpisują na siebie pewnego rodzaju no, werdykt, wyrok w pewnym sensie. A mianowicie muszą się liczyć z tym, że no, teraz stawka procentowa powiedzmy sobie jest 3%, ale może być i 10%. I co wtedy z ich spłacaniem kredytu? Oczywiście stała stopa procentowa jest wyższa, więc można powiedzieć, że na bieżąco ona jest mniej korzystna, ale z punktu widzenia strategicznego, biorąc pod uwagę te 30 lat, na które młodzi ludzie decydują się brać kredyt, jest po prostu bezpieczniejsza. No ale to jakby wyjaśnienie tych zmiennych i stałych stóp procentowych. Zwiększenie płynności prawdopodobnie doprowadzi do obniżenia LPR-u, co oznacza, że stopa procentowa dla domów również zostanie obniżona. Czy tak będzie? Istnieje duże prawdopodobieństwo, że tak będzie, ale to nie jest automat. Pomimo pozytywnego wpływu na nabywców domów, analitycy twierdzą, że popyt na domy pozostanie stały, ponieważ coroczna konferencja pracy gospodarczej, mowa o KC oczywiście, mówiła o stabilizacji cen gruntów i domów, a także oczekiwania rynku jako jeden z kluczowych zadań w celu zapewnienia stałego i zdrowego rozwoju rynku nieruchomości. Czyli KC stara się uspokoić, to zresztą mówiłem kilka dni temu, czy wczoraj, czy przedwczoraj, w rozmowie z jednym z panów Sin, partia stara się uspokoić rynek finansowy po tych huśtawkach, które zafundowała Chinom w ciągu ostatnich 8 lat, no bo tyle ja interesuję się rynkiem mieszkaniowym w Chinach i byłem świadkiem tych różnych, tej sinusoidy. Raz luzowanie, raz zacieśnianie finansowania rynku mieszkaniowego i to tak było kilka razy, takie ruchy wariata, tak jak pijanemu dać brzytwę. No i na całe szczęście w końcu decydenci w Pekinie doszli do wniosku, że trzeba ustabilizować rynek nieruchomości. To jest jedyna dobra. To jest właściwa wiadomość dla Chin. Kluczowym, i tutaj jest takie zdanie, kluczowym celem rynku nieruchomości jest zapobieganie ryzyku, tak aby środowisko finansowe dla sektora nieruchomości pozostawało stabilne w przyszłości. Tak, oczywiście, że tak, jasne, że tak. Natomiast czy to jest kluczowym celem rynku nieruchomości zapobieganie ryzyku? Ryzyku, czyli ryzyku finansowemu. No cóż, jak się bierze kredyt, to tych ryzyk jest sporo. No. Ryzyko polityczne, ryzyko finansowe, ryzyko własne, osobiste. Naprawdę jest ich sporo i ja myślę, że młodzi ludzie dlatego biorą tak często te kredyty, że po prostu nie rozumieją, w co się pakują. Nie, po prostu nie rozumieją. Dla mnie to jest oczywiste, że to jest kompletne niezrozumienie tego, w co się pakują, bo gdyby wiedzieli, gdyby zdawali sobie sprawę z tego, przemyśleli to naprawdę do końca, no to zupełnie inaczej sytuacja by wyglądała. I to ostatnie zdanie wypowiedział pan Xu Xule, główny analityk rynku w Key Research Institute, organizacji badawczej działającej w branży pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. A z kolei inny człowiek napisał, że jest wysoce prawdopodobne, że rząd centralny podejmie kroki w celu zapewnienia odpowiedniej płynności, obniżenia kosztów finansowania w tym roku, ale takie decyzje nie będą bodźcem dla rynku nieruchomości. Musimy pamiętać, że mieszkalnictwo jest przeznaczone do życia, a nie do spekulacji. No ciągle to przypominanie jakby rzeczy oczywistej, ale to jest takie trochę kopanie się z koniem. To zdanie powiedział pan Din Chu, dyrektor generalny E-House, tego właśnie, tego E-House, poprzednio. Ten Xu powiedział, a nie, to jakiś poprzedni Xu. O jest, ileż tych była. A to ten Skirisich powiedział, że konsekwentne wdrażanie obniżenia stopy rezerwy obowiązkowej od 18 roku jest odpowiedzią na łagodzenie trudności finansowych średnich i małych przedsiębiorstw, zwłaszcza gdy rozwój gospodarczy przechodzi z wysokiego wzrostu na wzrost jakości. Dodał, że cięcia RR nie zwiększą popytu na zakupy domów. No, to ostatnie zdanie to jest takie wishful thinking, pobożne życzenia. Oczywiście, że zwiększą, no przecież po to się to robi, żeby zwiększyć. Czy również po to. Oczywiście to RR może być przydatne nie tylko do kupna domu, ale do przedsiębiorstwom, które uczestniczą w tym całym rynku nieruchomości, prawda? Właśnie, żeby mogły wziąć kredyty na swój rozwój, czy na podtrzymanie swojego rozwoju. Ale to są naczynia połączone, no. Z jednej strony obniżenie RRR, współczynnika RRR skutkuje zwiększeniem popytu na domy, na mieszkania, z drugiej strony skutkuje możliwością zwiększenia kredytów, brania kredytów przez przedsiębiorstwa, które uczestniczą w tym sektorze, uczestniczą, funkcjonują w tym sektorze. To jest, jak powiedziałem, to jest kroplówka. No, to jest szeroko rozumiana kroplówka dla sektora mieszkalnictwa, dla sektora, który powoli siada, ale teraz, no właśnie, i teraz co oznacza siada? Otóż w tej sytuacji, w której jesteśmy, czy w której znajdują się Chiny, nie ma możliwości, żeby się sektor mieszkalnictwa rozwijał w takim tempie, jak to było jeszcze 3, 5 czy 10 lat temu. No po prostu nie. Ta klasa średnia owszem się rozbudowuje, ale czy ona się rozbudowuje tak dynamicznie, żeby połknąć kolejne miliony mieszkań? No tutaj mam duże wątpliwości. Odnoszę wrażenie, że znaczy po pierwsze, ceny tych mieszkań są horrendalnie wysokie w Chinach. Horrendalnie, no podobnie jak zresztą w Polsce. Są horrendalnie wysokie. Są napompowane do granic możliwości, tylko że akurat w Chinach, no to przynajmniej Chińczycy z tego czerpią korzyści. Część Chińczyków. Część, niewielka część Chińczyków czerpie z tego korzyści. Natomiast ci, dla których przeznaczone są mieszkania, po prostu płacą za to. Ale to wszystko Chińczycy. Natomiast u nas, jak Państwo wiecie, minimum 80% mieszkań, teraz jeśli nie więcej, jest budowanych przez firmy żydowskie, więc to żydowskie w ogóle i zagraniczne, inne zagraniczne. Na przykład Hiszpanie są obecni na polskim rynku. I w związku z tym to nie Polska czerpie korzyści z tego boomu mieszkaniowego, tylko zagranica. No więc kolosalna różnica, prawda, między Chinami i Polską. I teraz tak, ten jeszcze raz wracając do tego podtrzymania tymi kropkówkami RRR i oprocentowania kredytów tego powoli siadającego rynku mieszkaniowego. Ja oczywiście nie mam przed sobą otwartych danych dotyczących tego, jak szybko rośnie klasa średnia w Chinach. Na pewno takie są, no bo przecież NBS zapewne takimi danymi dysponuje. Być może one nawet gdzieś są obecne w sieci, ale ja nie mam szans dotarcia do tych danych. Trzeba by było porównać chociażby procentowe puchnięcie tej klasy średniej o ile zwiększa się na przykład rok do roku ta klasa średnia, no i porównać to z procentowym puchnięciem ilości mieszkań przeznaczonych, oddanych do użytku. I wtedy można powiedzieć, czy istnieje jakaś duża dysproporcja między jedną stroną i drugą. Ja odnoszę wrażenie, i to nie od dzisiaj, że na skutek różnych działań, również w tym państwowych, przede wszystkim państwowych może, państwowych, ale prowincjonalnych też, niektórych miejskich, dużych miastach, ten rynek się po prostu kurczy. I to w sposób naturalny, bo proszę pamiętać, jeśli tutaj o tym mówi się kilkakrotnie, trzykrotnie, że mieszkania są nie po to, żeby nimi spekulować, tylko mieszkania są po to, żeby w nich mieszkać. No więc jeśli, zresztą powoli i w Polsce chyba powoli się dochodzi do tego poziomu myślenia, że one są w nich mieszkać, a nie po to, żeby nimi spekulować, czy ewentualnie wynajmować na spłatę i długu. Więc jeśli tak, a tak jest, bo w Polsce nie wiem, czy istnieją jakieś obostrzenia, ale z tego co wiem, to nie istniały na razie obostrzenia, że jedna osoba nie może kupować więcej mieszkań niż jedno. Nie, chyba nie istnieje. Jeśli ma zdolności kredytowe, to w porządku. Więc w Chinach natomiast to jest, polityka władz jest ta właśnie taka, że nie, że jedna osoba może mieć tylko jedno mieszkanie. No i to jakby determinuje możliwość uzyskania pożyczki, bo jeśli już człowiek ma jedno mieszkanie i wziął jeden kredyt, to nawet jeśli go stać, to po prostu nie weźmie drugiego kredytu, bo nie, no i już. Oczywiście są miejsca w Chinach, zamożne, bogate miejsca w Chinach, na pewno należą do nich te miasta pierwszego rzędu, w których to jest trochę bardziej poluzowane. Zdaje się, że dwa mieszkania można mieć. Natomiast generalnie jedno i no i właśnie o to chodzi, żeby to jest jedna sprawa, żeby nie kupować na spekulacje. Kolejną sprawą jest właśnie ta gigantyczna cena tych mieszkań, która powoduje, że Chińczyków po prostu na nie nie stać. Zresztą podobnie jak i Polaków nie stać, tylko że Polacy idą w zaparte i młodzi Polacy uważają, że jakoś to będzie. No, oby się nie przeliczyli, bardzo bym nie chciał, żeby się przeliczyli, bo znam wielu młodych ludzi, Polaków, którzy wzięli kredyty, no i właśnie. Nie wiedzą, chyba nie wiedzieli, co robią. W każdym razie ten rynek mieszkaniowy jest, no podlega tym samym, znaczy podobnym działaniom jak cała reszta rynku, cała reszta gospodarki chińskiej, cała reszta różnych rynków. Z tym, że on akurat jest bardzo, bardzo istotny dla państwa. Więc jego stygnięcie przyspiesza stygnięcie, w cudzysłowie oczywiście cały czas, stygnięcie PKB. No tutaj władze, a to już wprawdzie deklarują władze, że nie, że już odeszły od tego ostrego reżimu PKB, że PKB jest najważniejszy, ale to jest takie gadanie. Nie odeszły. Zawsze to PKB będzie istotne, bo się wszyscy na nie powołują i chociażby dlatego będzie istotne. Nie, nawet nie merytorycznie jest istotne, bo merytorycznie wcale nie jest, wcale ten współczynnik PKB, ta wartość PKB nie jest miarodajną, nie najbardziej miarodajnym współczynnikiem rozwoju gospodarczego. No ale jest i w związku z tym, jeśli jakiś element znacząco, element rynku, znacząco, element gospodarki, znacząco wpływa na zmniejszenie, może wpłynąć na zmniejszenie i wpływa na zmniejszenie tego PKB, no to władze będą na pewno stosowały różne kroplówki, aby to zmienić. No i to właśnie to się dzieje. A że to się dzieje kosztem między innymi właśnie RRR, tego współczynnika RRR, czyli dzieje się kosztem tych rezerw obowiązkowych w bankach, to i że to jest ważne, te rezerwy są ważne, najlepszym dowód na to, że tutaj słowem się nikt nie zająknie, jaka jest wartość tych, znaczy jaka jest wielkość procentowa obecnie tych rezerw obowiązkowych, bo są różne rezerwy, przynajmniej ja pamiętam, że były 3 poziomy tych rezerw, ale to ja jeszcze pamiętam sprzed 7-8 lat, to nawet przewyższało 20%. Tylko że to było dobre, to było ważne, to było istotne, bo to zabezpiecza, rezerwy obowiązkowe zabezpieczają, to nie jest nic innego jak zabezpieczenie banku, a więc i udziałowców, w cudzysłowie udziałowców, czyli tych, którzy trzymają pieniądze w banku, ich pieniędzy przed ewentualnymi problemami tego banku. No jeśli poziom rezerwy obowiązkowej będzie 4 czy 5%, czy 3%, jak to jest w Polsce, nie wiem ile w tej chwili wynosi, ale kiedyś to tak było, no to praktycznie rzecz biorąc, to oznacza, że 5%, w najlepszym przypadku, 5% kapitałów, które zostały włożone do banku, jest chroniony. No 5% przy poziomie RRR 5%. No, tylko 5% jest chronione pieniędzy, no więc przecież to jest jakiś, to jest śmieszne. No, to jest nie wiadomo, czy to bardziej śmieszne, czy żałosne, czy tragiczne wręcz. No ale to jest niestety to jest żydowski sposób, żydowska bankowość, islamska bankowość, która oby się wreszcie kiedyś przebiła na świat, jest zupełnie inna mentalność tej islamskiej bankowości, no ale niestety w Chinach obowiązuje żydowski sposób, żydowska bankowość, no i efekty tego mogą być żałosne.
Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.